Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Prokurator generalny kontynuuje kadrowe czystki, a Zjednoczona Prawica skarży na niego do prokuratury. Adam Bodnar poinformował o odwołaniu 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych.
Zastępcy prokuratora generalnego podkreślają, że te decyzje są prawnie bezskuteczne. Na bezprawność działań Adama Bodnara wskazywał też w Sejmie europoseł z suwerennej Polski Patryk Jaki. Podczas konferencji prasowej polityk przywołał zapisy ustawy Prawo o prokuraturze.
Artykuł 15. Prawo o prokuraturze. Punkt 1 mówi: prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego powołuje po przedstawieniu kandydatury właściwemu zgromadzeniu prokuratorów i odwołuje prokurator krajowy. No ale tu nic takiego nie nastąpiło. On sobie wydał komunikat, że odwołuje. Ani zgromadzeniu prokuratorów, ani prokurator krajowy. On po prostu wydaje komunikat, że odwołuje. Czyli co, wszystkie ustawy w Polsce możemy sobie teraz podrzeć? Tak? Prawa w Polsce nie ma? Bo wola polityczna jest najwyżej?
To kolejna w ostatnich dniach kontrowersyjna decyzja Adama Bodnara. W piątek podano, że powołał na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej 6 prokuratorów zdegradowanych w 2016 roku. Prokurator krajowy Dariusz Barski oświadczył, że o to nie wnioskował.
Szef klubu Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak poinformował o złożeniu wniosku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ocenił, że Adam Bodnar dopuszcza się dewastacji systemu wymiaru sprawiedliwości.
Były rzecznik praw obywatelskich, dziś można powiedzieć rzeźnik praw obywatelskich, dopuszcza się w naszym głębokim przekonaniu bardzo poważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa. Przypomnę, że powołał pełniącego obowiązek wbrew prawu prokuratora krajowego. Przypomnę także, że powołuje wbrew obowiązującemu w Polsce prawu prokuratorów do prokuratury krajowej. To jest przedmiotem właśnie naszego zawiadomienia.
Poseł Mariusz Błaszczak przypomniał, że w Sejmie jest też wniosek PiS-u o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Adam Bodnar utrzymuje z kolei, że wszystkie decyzje, które podejmuje, są przemyślane i zgodne z prawem.
Rząd Donalda Tuska zlikwiduje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w jednej ze stacji radiowych, że chciałby, aby projekt w sprawie likwidacji biura został przyjęty przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale tego roku. Podkreślił, że prace trwają.
Rozwiązanie instytucji, która zwalcza korupcję w Polsce, uzasadniał złym wizerunkiem CBA i tym, że kojarzy się tylko z problemami i aferami.
Likwidacja biura to zła polityczna decyzja, uważa były komisarz policji Jacek Wrona. Eksperta do spraw bezpieczeństwa nie przekonują też argumenty rządzących.
Musi być głośno, no bo zatrzymywane są osoby z pierwszych stron gazet, zatrzymywani są politycy, zatrzymywani są biznesmeni o znanych nazwiskach. Stąd też zainteresowanie, żeby ta służba została, nazwijmy to, rozmyta. I taki jest po prostu zamysł.
W umowie koalicyjnej PO-PSL Polski 2050 oraz Lewicy zapisano likwidację CBA i przekazanie jego zasobów i kompetencji do innych służb. Między innymi do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.
Jacek Wrona, który w przeszłości służył w CBŚP, wskazuje, że w demokratycznym państwie powinna być instytucja zajmująca się wyłącznie zwalczaniem korupcji.
Wiadomo, Centralne Biuro Śledcze Policji zajmuje się całym wachlarzem spraw, sprawami kryminalnymi, narkotykowymi, ekonomicznymi, ale wrzucenie do tego działu czy tego pionu ekonomicznego jeszcze specjalistyczne, to jest sytuacja, gdzie te działania zostaną skrajnie ograniczone. Nawet jeżeli zostaną ci funkcjonariusze przeniesieni, to i tak będzie to, powiedzmy, jeden z tych pionów, a nie tak jak w przypadku CBA, no całość jakby działania jest tutaj skierowane na korupcję.
Tomasz Siemoniak zapowiedział, że koalicja rządząca będzie do tych zmian przekonywała prezydenta Andrzeja Dudę.
Dyrektor Centrum Monitorowania Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolanta Hajdasz, mówi, że nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, by likwidować Polską Agencję Prasową.
Otwarcie likwidacji PAP zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. Więcej Anna Wózek.
Polska Agencja Prasowa SA w likwidacji. Pod taką nazwą ma działać obecnie spółka po zmianie w rejestrze KRS. Jako jej likwidatora wpisano Marka Błońskiego. Postanowienie o takim wpisie podjęła referendarz sądowa Agnieszka Bilewicz. Dyrektor Centrum Monitorowania Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dr Jolanta Hajdasz podkreśla, że jest to działanie o charakterze politycznym i pozornym. Przypomina, że PAP to firma z ponad stuletnią tradycją, która radzi sobie finansowo, a jej serwisy prasowe są źródłem informacji dla mediów w Polsce, ale także za granicą.
Jak można likwidować taką spółkę? A jeżeli ktoś jej nie chce likwidować, to nie może jej stawiać w stan likwidacji. Jest to działanie pozorne, bezprawne. Nie rozumiem tej decyzji sądu, bo w świetle wszystkich faktów jest ona po prostu niczym nieuzasadniona. Likwidacja jest konkretnym procesem prawnym, który musi zakończyć się wyprzedażą majątku. Musi zniknąć z obiegu publicznego nazwa tej firmy, bo na tym polegają działania likwidatora. Więc jeśli on to będzie robił zgodnie z obowiązującymi zasadami, no to po prostu zlikwiduje Polską Agencję Prasową, firmę z ponad stuletnią tradycją. Myślę, że my wszyscy, polscy dziennikarze, na to nie pozwolimy.
Decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji 27 grudnia ubiegłego roku podjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym tygodniu referendarze sądowi Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy oddalili jednak wnioski o wpis otwarcia likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk domaga się, by szef MSZ podczas wizyty w Niemczech poruszył kwestie m.in. zakłamywania historii oraz reparacji za zniszczenia dokonane przez Niemców podczas II wojny światowej.
We wtorek ma dojść do rozmów ministrów Radosława Sikorskiego i Annaleny Baerbock.
Podczas konferencji w Sejmie były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk zaznaczył, że szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na kłamstwa historyczne, jakie pojawiają się ze strony Niemiec.
Ostatnio głośnym echem odbiło się nagranie z udziałem m.in. Niemki, szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Kilkakrotnie pojawiało się w nim wprowadzające w błąd stwierdzenie obóz Auschwitz-Polska, pomijając, że był to nazistowski niemiecki obóz.
Po presji wywartej m.in. przez polityków PiSu skorygowano wideo, ale przekaz poszedł w świat. Poseł Arkadiusz Mularczyk zaznaczył, że ten kolejny przykład pokazuje, że polskie władze muszą walczyć z wadliwymi kodami pamięci.
Istnieje duże niezrozumienie na świecie, w szczególności w Niemczech, ponieważ stworzono już, można powiedzieć, wadliwe kody pamięci, jeśli chodzi o II wojnę światową. II wojna światowa dla wielu mieszkańców Europy Zachodniej, także Niemiec, to wszystko jest Holokaust, to jest masowe mordowanie Żydów na terenie okupowanej Polski, ale zupełnie brak wiedzy o skutkach tej okupacji i konsekwencje, jakie to miało miejsce dla Polski, Polaków, brak wiedzy na temat okupacji Polski i strat, jakie Polska w związku z tym poniosła. Dlatego też te relacje dwustronne obarczone są właśnie historycznymi zaszłościami, które do dzisiaj nie są, drodzy Państwo, rozwiązane.
Polityk dodał, że polski rząd musi nadal domagać się na podstawie raportu oraz przyjętej uchwały polskiego Sejmu reparacji od Niemiec, które oszacowano na ponad 6 bilionów złotych.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaapelowała do marszałka Sejmu o powstrzymanie zmian przepisów prawa farmaceutycznego.
Chodzi o rządowy projekt umożliwiający bez recepty i bez konsultacji z lekarzem zakup pigułki dzień po od 15 roku życia.
Przepisy skierowane do Sejmu są sprzeczne z ochroną zdrowia kobiet, zwłaszcza tych niepełnoletnich, których układ rozrodczy nie jest w pełni dojrzały, czytamy w apelu skierowanym do marszałka Szymona Hołowni.
Niepokój działaczy pro-life budzi zwłaszcza wprowadzenie do wolnej sprzedaży preparatu Ella One. Nieprawdą jest, że to pigułka stricte antykoncepcyjna, podkreśla dyrektor Human Life International Polska Ewa Kowalewska.
Pod hasłem antykoncepcji jest pisany środek wczesnoporonny. Dużo osób nie rozumie, że ta pigułka PO jest właśnie środkiem, który niszczy poczęte życie. Życie zaczyna się od momentu, kiedy łączą się komórki rodzicielskie od taty i od mamy, a nie od momentu, kiedy zarodek dostaje się do macicy i się zagnieżdża. To jest mniej więcej tydzień. I jeżeli w tym czasie zażyje się jakieś środki, środki, no to on po prostu zostaje zniszczony. To jeszcze na dodatek jest propozycja, żeby było bez recepty. A wtedy ktoś może sobie to nadużywać. Czyli wiemy, że zdarzały się takie przypadki, że dziewczyny wymieniały to między sobą, że brały po kilka razy w cyklu. To jest po prostu dramat dla ich zdrowia.
W Polsce przed 2017 rokiem był już wolny dostęp do tej pigułki, jednak między innymi dzięki apelom lekarzy obserwujących poważne powikłania dla zdrowia i płodności kobiet został wprowadzony na receptę.
Obrońcy życia w apelu wzywają marszałka Sejmu, by przekazał tę opinię odpowiedzialnym za procedowanie zmian i powstrzymał szkodliwe regulacje.
Enea będzie musiała zwrócić niesłusznie pobrane opłaty uprawnionym konsumentom. Tak zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
UOKiK podał, że spółka gwarantowała stałe ceny prądu, ale pomijała lub przekazywała w sposób mogący wprowadzać w błąd informacje o comiesięcznej opłacie handlowej. Bezpodstawnie naliczała też kary za rozwiązanie umowy.
Po licznych skargach urząd wszczął przeciwko spółce dwa postępowania i wydał dwie decyzje. W ich wyniku konsumentom przysługują rekompensaty.
Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że konsumenci mogli być wprowadzani w błąd co do tego, jaka będzie ostateczna wysokość ich rachunku.
Klienci spółki Enea nie byli należycie poinformowani, że po zawarciu umowy gwarantującej stałą cenę prądu, ich rachunki będą wyższe o kwotę tej opłaty. Wiedza ta była niezbędna, żeby rzetelnie ocenić atrakcyjność oferty. Przedsiębiorca ma obowiązek podawać konsumentom informacje w sposób jasny i jednoznaczny.
Osoby, których reklamacje w tej sprawie odrzucono, mają prawo odzyskać środki wpłacone w ramach opłaty handlowej. Druga decyzja dotyczy niedozwolonych klauzul umownych, jakie stosowała Enea, wskazał prezes urzędu.
Przeanalizowaliśmy warunki wypowiadania umów i wątpliwości wzbudziły postanowienia, które w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez konsumenta nakładały na niego zryczałtowaną opłatę. Wynosiła ona 30 zł za każdy miesiąc pozostały do końca trwania tej umowy i nie miała uzasadnienia w kosztach ponoszonych przez spółkę. Celem takiego zapisu było wymuszenie na klientach dalszego korzystania z usług spółki Enea.
Decyzje wydane przez UOKiK nakładają na Enea obowiązek informacyjny oraz zobowiązują ją do zwrotu konsumentom niesłusznie pobranych opłat.
To były wiadomości w Radiu Maryja.